Podcast Polskiego Radia.
Wagner stwarza coś, co dziś nazywa się uniwersum danego świata. Mamy wszystkie zasady tego, jak on funkcjonuje. Mamy bohaterów, którzy działają w obrębie jakby praw natury, praw fizyki, w historii w ogóle odrębnej tego stworzonego uniwersum.
Jak to było możliwe, że on to doprowadził do końca? On po prostu miał ideę, którą ziścił nie tylko w tekście i w muzyce, ale też w tym konkretnym miejscu.
Wagner staje się też trochę ze sposobu ubioru, ze sposobu bycia, staje się wzorem tego, kim jest kompozytor, kim jest artysta, jaki ma wpływ, przynajmniej pod koniec
XIX stulecia. No tak, ale to jest po prostu Wagner, tak? Bo jeden taki był. Nie znajdziemy żadnej postaci, która robiła rzeczy, które w jakikolwiek sposób możemy z nim porównać.
Też powiedzmy to bardzo jednoznacznie.
Też bardzo, polityka.
I bardzo precyzyjnie. Wagner i jego twórczość zostały zaprzęgnięte przez aparat propagandowy III Rzeszy, w tym osobiście Adolfa Hitlera, do tego, żeby głosić wszystkie obrzydliwe, nazistowskie idee i pokrzepiać ten obrzydliwy i zbrodniczy system. Popularyzowanie twórczości Wagnera mija się z celem.
No to co my tu robimy, powiedz mi?
Dzielimy się entuzjazmem i tych, którzy nie mieliby odwagi, czy zastanawialiby się, jak w ogóle się za to zabrać, jak wspiąć się na ten Everest. Znaczy, trochę tym wszystkim z Państwa, ale i samym sobie. Chcemy dodać trochę otuchy.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Adam Banaszak.
I Agata Kwiecińska.
Dzisiaj chyba wyjątkowo stremowani i może warto to przyznać na samym początku. Nie tylko dlatego, że patrzy na nas Richard Wagner, nie tylko dlatego, że to jest odcinek specjalny, który nie wchodzi w ramy żadnego sezonu, ale chyba przede wszystkim dlatego, że porywamy się na coś, co jest w jakimś sensie skazane na niepowodzenie. Spróbujemy opowiedzieć o cyklu Pierścień Nibelunga, czyli powszechnie określanym jako Ring Richarda Wagnera. Jakieś 15 do 16 godzin muzyki. Jak to określił Wagner, uroczysty dramat sceniczny. W trzech częściach z prologiem, czyli tak naprawdę w czterech częściach, no bo to jest tetralogia.
Opowiadać o wagnerowskiej tetralogii to tylko możemy przybliżać się w jakiś sposób do tematu. To jest zagadnienie na całe życie i znam ludzi osobiście, tak muzyków, jak i pasjonatów muzyki, którzy poświęcili cały swój wolny czas, a nawet i całe swoje realnie życie na to, żeby zgłębiać tę tematykę, która potrafi zadziałać jak jakiś odurzający narkotyk. Temat jest tak szeroki, tak z jednej strony i tak bardzo ma wielki wpływ na całą kulturę, na całą historię muzyki, na historię teatru jako takiego. Przełamuje to, co było wcześniej i otwiera nowe drogi. Jest czymś fascynującym. Trochę to robimy w naszych rozmowach, w innych odcinkach naszego podcastu, naszych spotkań z Państwem, że znalezienie tego, co Wagner, jego twórczość, w tym oczywiście i Ring, otworzyli dla kompozytorów w różnych miejscach i w zupełnie różnych estetykach, światach dźwiękowych, światach wyobraźni.
No tak, ale to jest, to są takie ogólne sformułowania, które jakoś w tych naszych odcinkach też się pojawiały, bo właściwie wszyscy kompozytorzy, którzy tworzyli równolegle z Wagnerem albo po nim i pisali opery, dramaty muzyczne, no w każdym razie muzyczne formy sceniczne, właściwie musieli się opowiedzieć albo za nim, albo przeciwko niemu. To nie jest postać, obok której można przejść obojętnie. Też takie ja mam doświadczenie, jednak bardzo ambiwalentne. Ale może zanim wejdziemy w te różne dywagacje, to zacznijmy od samego tytułu. żebyśmy sobie to uporządkowali. Pierścień Nibelunga, nie pierścień Nibelungów, bo czasem w takiej wersji też w języku polskim ten tytuł funkcjonuje, pewnie dlatego, że jedną z podstaw literackich, czy może kulturowych, trzeba by było powiedzieć, jest pieśń o Nibelungach, czyli taka germańska saga. Pierścień Nibelunga i ten Nibelung, który ma pierścień, to jest Alberich, czy też po polsku Alberyk. Może od niego zacznijmy, od tego, jak ta historia się rozpoczyna.
To praźródło jest takie samo w przypadku innej bardzo znanej trylogii, tak filmowej, jak i książkowej, której tytuł to Władca Pierścieni. I jeżeli te pierścienie władzy u Tolkiena przynoszą nie tylko te władze, ale przede wszystkim zniszczenie, śmierć, kres dla ich posiadaczy, to w ten sam sposób to złoto wykradzione z Renu, o czym zaraz opowiemy, działa na wszystkich posiadaczy w wagnerowskiej tetralogii. Z tej mitologii, tak starogermańskiej, jak i nordyckiej, bardzo mocno czerpali Tolkien, którego już teraz już zostawiamy na boku, widząc...
Chociaż te analogie można by było pokazywać też pewnie do Gwiezdnych Wojen, a to jest jeszcze inna historia.
Tak, tam ona jest na poziomie raczej takim dramaturgicznym, czy samego libretta, a niekoniecznie konkretnych artefaktów trochę magicznych, dających władzę. Te analogie z Gwiezdnymi Wojnami, ją można w jeszcze jeden sposób, u progu naszej opowieści już teraz, zaznaczyć. Wagner stwarza coś, co dziś nazywa się uniwersum danego świata. Mamy wszystkie zasady tego, jak on funkcjonuje. Mamy bohaterów, którzy działają w obrębie jakby praw natury, praw fizyki, w historii w ogóle odrębnej tego stworzonego uniwersum i idąc taką trochę serialową czy taką filmową nomenklaturą, no to też tetralogia, te cztery opery składają się z prequela, którym jest
Złoto Renu
i z trzech kolejnych części tych głównych, można by powiedzieć, przy czym czas akcji rozłożony jest na kilkadziesiąt lat. Wracając do samego początku tej historii, to u jej progu leżą, nazwijmy to, magiczne właściwości złota, które znajduje się na dnie Renu, które strzeżony jest przez trzy córy Renu. Czym jest to złoto? No to złoto przynależy do natury. I teraz trudno jest o tym opowiadać, żeby nie interpretować na bieżąco, więc bardzo za to przepraszam. Ale tak jak ja to rozumiem, to jest to, co wykradamy naturze i próbujemy to
wykorzystać do swoich celów.
Staje się katastrofą. To jest opowieść Pierścień Nibelunga, wszystkie te cztery opery, która rzeczywiście nie ma precedensu w historii ludzkości. Około 15 godzin muzyki netto. Czyli jeżeli wystawiamy to razem z przerwami, to tak naprawdę doświadczenie teatralne rozciąga się na 20 parę godzin, rozłożonych na cztery wieczory. Aparat wykonawczy, ilość solistów, ilość środków zaangażowanych zawsze w wyprodukowanie i przedstawienie tego świata, ono wymaga wręcz tego, żeby wybudować dla kompozytora teatr, w którym będzie można...
Dobrze, ale musimy to trochę uporządkować, bo wszystkie wątki z pierścienia tak będą pączkować, że nie będziemy w stanie, myślę, zapanować nad tą opowieścią. Trochę tak jest też z doświadczaniem ringu w teatrze, słuchaniem tych kolejnych oper, że to jest takie doświadczenie wszechogarniające, męczące, to trzeba bez wątpienia powiedzieć, bo to wymaga wielu godzin skupienia, ale też właśnie, bo powiedziałeś, że właśnie nie da się nad tym zapanować, tak? Że ciężko nad tym zapanować. No ciężko zapanować też nad tym, jak to przyjmiemy. Ale ja bym chciała wrócić do tego Nibelunga, czyli tego Alberyka, który jest karłem, który po prostu chce w jakiś sposób znaleźć, nie wiem, miłość w objęciach jednej z Turrenu. Czyli taka klasyczna sytuacja, którą znamy też z mitologii słowiańskiej. Jakieś tam wodne nimfy czy inne rusałki i on po prostu próbuje jakoś jedną z nich, czy może wszystkie uwieść, ale pragnienie tego złota odsuwa od niego w ogóle tę myśl. One mu mówią, że ten, kto weźmie to złoto, musi się wyrzec miłości, więc musi zrezygnować z tego, co wydawałoby się być może najcenniejsze, no ale wtedy właśnie będzie miał tę władzę. I tutaj, tak jak powiedziałeś, zaczyna się ta cała historia, będziemy próbowali ją być może opowiedzieć, choć to jest trudne, ale mogą Państwo też przeczesać internet, który przynosi dużo różnych rozwiązań, jak na przykład znalazłam wczoraj takie wspaniałe podsumowanie opowieści, libretta samego w bardzo dużym i humorystycznym skrócie w 10 minut z takimi małymi postaciami, kukiełkami, to faktycznie może nam jakoś uporządkować. Historia. Wagner nad tym przedsięwzięciem pracuje wiele lat. My dzisiaj świętujemy 150 lat pierwszej prezentacji całej tetralogii w Bayreuth, w teatrze wybudowanym w bawarskim mieście na Zielonym Wzgórzu, ale nie wszystkie cztery opery od razu miały tam premierę. Złoto Renu i Walkiria miały premierę już wcześniej, niezależnie od całości.
I to wbrew woli Richarda Wagnera. To Ludwik Bawarski, mając wtedy zaledwie 20 kilka lat, zażądał prezentacji ukończonej pierwszej części tetralogii. Wagner nie był obecny podczas prawykonań zarówno Złota Renu, jak i Walkirii, po czym projekt porzucił na kilkadziesiąt kolejnych lat. Bo wybacz, że wszedłem ci w słowo, ale doprecyzujmy jedną rzecz. Wagner jest nie tylko kompozytorem, ale i librecistą całego kompletu tych czterech oper, całej tetralogii. Libretto powstawało od końca, czyli najpierw napisał Zmierzch Bogów, później powstał Siegfried i później właściwie równolegle Złoto Renu i Walkiria. Zaś kompozycja w szkicach, ona powstawała rzeczywiście bardzo długo była szlifowana, ale po napisaniu i po tym prawykonaniu wbrew woli kompozytora zarówno Złota Renu, jak i Walkirii nastąpiła przerwa trwająca kolejnych kilkadziesiąt lat, możemy powiedzieć. Ta przerwa spowodowana była z jednej strony romansem Richarda Wagnera z Matyldą Wesendonck, który doprowadził wyobraźnię kompozytora do powstania Tristana i Izoldy. Bardzo to upraszczam.
Chcemy tak myśleć, to jest piękna, romantyczna historia.
Ale ładna. No, tak. Tak zostawmy. A później partnerką życiową i miłością życiową, a później opiekunką.
Pamięci o kompozytorze. Mhm.
Dokładnie. I funkcjonowania festiwali dalej stała się Cosima. Najpierw von Bülow, później Cosima Wagner, matka również jego dzieci.
Nieprzypadkowo córka pewnego innego kompozytora ważnego. No to w ogóle jest opowieść na inną historię. Franza Lista.
Tak, może do tego jeszcze też w którymś momencie wrócimy. Po tej przerwie na napisanie Tristana i Izoldy oraz Śpiewaków norymberskich i po tych doświadczeniach Wagner wraca do Siegfrieda i później do wieńczącego całość Zmierzchu Bogów, wiedząc już, że ten projekt ziści się i spełni w zupełnie w warunkach, które no, mogły być tylko marzeniem, a stały się już wtedy konkretnym projektem, na którym Wagner bardzo osobiście pracował, czyli powstaniem teatru festiwalowego w Bayreuth, który to przecież teatr otwierany zostaje właśnie przez przedsięwzięcie gigantyczne, bezprecedensowe, bezczelne w sumie. Czyli zaproszenie wszystkich do tego, by przeżywać operę, która trwa 4 pełne wieczory.
No wieczory, popołudnia i wieczory.
Bo to się zaczyna o 17.
Nawet wcześniej czasem, tak.
Z całą tą celebrą, która jest w ramach festiwalu, no bo to jest również i to wyjście do jednej z tych kanonicznych restauracji, w których w przerwach, w kostiumach pojawiają się
artyści
i dostają oklaski, zanim publiczność dokończy sznytę.
Więc jeszcze raz, jest 1876 rok i Wagner ma taką pozycję, ma wsparcie Ludwika II Bawarskiego, chociaż trzeba przyznać, że Ludwik miał inne pomysły, gdzie ten teatr miałby stanąć. Tam było wiele problemów. To dzisiaj tak się pięknie opowiada, że po prostu Wagner chciał, no i zbudował. Teatr powstaje na Zielonym Wzgórzu, we wspaniałym miejscu, jest też świetnie wyeksponowany, jeśli chodzi o architekturę krajobrazu. To naprawdę robi wrażenie dzisiaj, jak się tam idzie. Także czujemy, jakie to mogło mieć znaczenie.
Ja mam łzy w oczach zawsze, jak idę tam po tej stronie od tego dużego podejścia, nie od parkingu, bo to chyba tak było stworzone.
Tak, ale buduje go z nie najdroższych materiałów, wiele rzeczy tam się opóźnia. Ta prezentacja ringu, zresztą powtórzona kilkukrotnie w tym 1876 roku, sprawia różne trudności, nie działa maszyneria i tak dalej, ale na widowni są koronowane głowy. Jak to jest możliwe? Ja nawet dzisiaj uważam, że no wyobraźmy sobie, że dziś jakiś kompozytor operowy, który nawet w dodatku mógłby być celebrytą, no nie mamy takiej postaci, tak? Ale wyobraźmy sobie, że ktoś taki się pojawia i nie wiem, ma dużo followersów i wielkie pieniądze zarabia na reklamach w swoich mediach społecznościowych. Trochę się śmieje, no żartuje. Jak to było możliwe, że on to doprowadził do końca? On po prostu miał ideę, którą ziścił nie tylko w tekście i w muzyce, ale też w tym konkretnym miejscu, bo jak słucham fragmentów teraz ringu i przygotowując się do naszego spotkania, nie wiem, w słuchawkach słuchałam fragmentów, to pomyślałam, że Wagner byłby wściekły, bo to całkowicie przeczy jego idei. W ogóle płyta nagrana z Pierścieniem Nibelunga, płyta, wielopłytowy album, tak. To jest w ogóle jakieś wypaczenie tej koncepcji. Koncepcja była inna. Jest teatr, który jest zbudowany w konkretnym miejscu, ma wspaniałą akustykę. Przychodzimy codziennie, każdego dnia. Więc tak naprawdę to jest główne nasze doświadczenie przez cztery kolejne dni i przeżywamy ten uroczysty dramat sceniczny. My nie przeżywamy muzyki z płyty, my nie przeżywamy muzyki z telefonu w słuchawkach, wędrując po ulicy. My jesteśmy w konkretnym miejscu i zanurzamy się w to i to sprawia właśnie, że jesteśmy w stanie tylko o tym myśleć w gruncie rzeczy, bo jest to doświadczenie tak intensywne, jest to doświadczenie, myślę też, że trudne w jakim sensie, że staje się dominantą tego czasu.
Ale to jest, ja po obejrzeniu pierwszego ringu na żywo w swoim życiu, właśnie nie z płyty, przeżyłem to przez tydzień, dwa tygodnie, nie byłem w stanie słuchać, nie chciałem, nie potrzebowałem żadnej innej muzyki. Drażniło mnie jakiekolwiek, no, wybacz, to powiem, radio włączone w tle. To nie jest dzieło na dzieło w tle, to nie jest...
Nie, no żadna opera nie jest dziełem na dzieło w tle, ale no jednak...
Nie zgodzę się. Jest wiele oper napisanych po to, które dzisiaj trochę przewartościowujemy.
No dobrze, poproszę przykłady.
No, dużo Włochów takich z początku XVIII stulecia, ale nie chcę mówić, żeby mi potem tego nie wytknięto. Jest po to, żeby raczej wyjść do teatru, tam... miło poflirtować z kim trzeba.
No fakt, też ta muzyka była w innej funkcji zupełnie, bo ludzie tam jedli, rozmawiali, wchodzili do loży, wychodzili, włączali się w trakcie. No tak.
A niektóre arie są arie di sorbetto, które są napisane po to, żeby
lody.
Ludzie, tak, lody, sorbety, przekąski. I tam śpiewaczka coś tam śpiewa, taką właśnie arię di sorbetto, żeby no, muzyka wciąż trwała. Więc...
A Wagner wymaga od nas absolutnego zaangażowania.
Właśnie, tam nie ma arii di sorbetto.
Tam w ogóle nie ma arii.
Tam jest antyteza arii di sorbetto, można by powiedzieć. Ale chcę odnieść się do tego, co powiedziałaś. Wyobraźmy sobie, że ktoś miałby dużo followersów i że zbudowałby... No niestety, wybudowanie teatru operowego W przypadku Wagnera, a wydaje mi się, że i do dziś, przede wszystkim wymaga dużego poparcia politycznego. I to nie dotyczy followersów. Znaczy, trochę tak, trochę nie, ale ten kluczowy followers to musi być król, który mówi...
To musi być Ludwik II Bawarski.
Sfinansuje to.
Tak, ale jeszcze, żeby on to sfinansował, to musisz do niego przyjść i go przekonać do tej idei. Musisz być na tyle zdeterminowany, przygotowany, przekonujący, charyzmatyczny, szalony, żeby ktoś ci powiedział, dobrze, okej, w porządku.
Mówisz z perspektywy biznesowej. Tutaj jednak do takiej menadżersko-biznesowej Wagner ma ten jeden atut, którego no przynajmniej ja nie mam. Pisze genialne opery. Pisze dzieła, które porywają, które nie dają zasnąć, które nie dają o sobie zapomnieć. Jest przy tym mistrzem autokreacji, bo jest mistrzem autokreacji. Od tego, od życia rodzinnego, gdzie Cosima i dzieci muszą całować go w połę szlafroka co rano, gdy wstaje i witać geniusza, o czym chętnie opowiada, aż po takie stworzenie wokół siebie mitu nadartysty, który tak kreacyjny jego aspekt jest już tak opowiedziany i tak zmieniony w legendę, że Wagner staje się też trochę ze sposobu ubioru, ze sposobu bycia, staje się wzorem tego, kim jest kompozytor, kim jest artysta, jaki ma wpływ, przynajmniej pod koniec
XIX stulecia. No tak, ale to jest po prostu Wagner, tak? Bo jeden taki był. Nie znajdziemy żadnej postaci, która... robiła rzeczy, które w jakikolwiek sposób możemy z nim porównać.
Również, jeśli chodzi o to, co stało się, co wydawało się w którymś momencie, że uniemożliwi jakąkolwiek rozmowę o Wagnerze, bo też powiedzmy to bardzo jednoznacznie
też
bardzo,
polityka.
I bardzo precyzyjnie. Wagner i jego twórczość zostały zaprzęgnięte przez aparat propagandowy III Rzeszy, w tym osobiście Adolfa Hitlera, do tego, żeby głosić wszystkie obrzydliwe, nazistowskie idee i pokrzepiać ten obrzydliwy i zbrodniczy system. Kontrą zawsze na to jest to, no Wagner nie miał z tym nic wspólnego, Hitler był dużo później. Kontrą na to jest to, że Wagner napisał w swoim życiu wśród wielu pasjonujących i wyjątkowych tekstów o teorii teatru, o teorii sztuki. Napisał również esej o żydowstwie w muzyce, w którym z nazwisk antysemicko-rasowo perfidnie wskazuje, co jest dobrą, a co jest zepsutą gałęzią. I jego antysemickie poglądy, mimo że oczywiście ze względu na lata nie spotkał się, na lata życia, nie spotkał się z Adolfem Hitlerem, były jednoznaczną pożywką do tego. W związku z tym mówimy też o kompozytorze, którego poglądy od twórczości, żeby móc o nim rozmawiać, musimy oddzielić w sposób kategoryczny i jednoznaczny. Zresztą wątki antysemickie w samym Pierścieniu również można odczytać. Dzisiaj Bayreuth i cała, wszyscy ci, którzy są tym takim centrum, można powiedzieć, do dzisiaj tętniącym opowieści o Wagnerze, robią wszystko, żeby od tego się odciąć.
No właśnie, bo festiwal Nieprzerwanie w Bayreuth trwa od 150 lat. Tam była jakaś mała przerwa, tak?
Była przerwa powojenna, właśnie kiedy alianci wyzwolili Bayreuth.
Ale festiwal do dzisiaj jest w rękach rodziny. To wymagało różnych zabiegów i dyplomacji i polityki historycznej, żeby no właśnie z jednej strony zachować tę ciągłość i sprawować tę pieczę nad dziedzictwem Wagnera, a z drugiej strony odciąć się od tego, co działo się w latach 30. i w czasie II wojny światowej w Bayreuth. Zresztą bardzo poruszające są te zdjęcia, można je zobaczyć tam na miejscu, ale też w ogóle no, są dostępne. Dzisiaj pewnie nie będziemy tego wątku długo rozwijać, ale to, że ta rodzina cały czas strzeże tego ognia olimpijskiego, jest czymś niebywałym. Dzisiaj to jest Katarina Wagner, która jest praprawnuczką czy praprawnuczką Richarda Wagnera.
Jedno pra mniej, jeśli dobrze liczę. Bezpośrednio po II wojnie światowej zamieniono teatr na chwilę w miejsce, w którym wystawiano amerykańskie musicale, w którym jakby...
Zacierano ślady.
Pozacierano ślady. No i się zatrzeć nie dało z definicji, ale przede wszystkim ta przerwa była potrzebna, no bo coroczny festiwal inaugurował osobiście Adolf Hitler z całą świtą. I mamy dopiero lata 50. Dopiero, czy już, to zależy jak na to spojrzeć.
Gdy
Wieland Wagner wskrzesza festiwal, wnuk Richarda Wagnera, Wieland Wagner, który swoją również koncepcją inscenizacyjną jako reżyser odcina wszystkie części tetralogii, ale też wszystkie swoje inscenizacje, odcina od tego germańskiego mitologicznego źródła. To znaczy, zamiast wprost pokazanych tych bogów,
bohaterów,
karłów, ludzi, bohaterów, ale też tych półbogów i takich, użyję tego określenia, nadludzi, zmienia to raczej w gest minimalistyczny, symboliczny. Nie mamy więc ilustracji do trochę niebezpiecznych nawiązań do tej germańskiej mitologii, do której jeszcze chwilę wcześniej nawiązywała propaganda III Rzeszy. Mamy bardzo czystą strukturę i bardzo czystą formę. To zupełnie zmieniło sposób myślenia i percepcję dzieła Richarda Wagnera, bo jeżeli autor jest zarówno librecistą, jak i kompozytorem, jest też Wagner autorem całego sposobu wystawienia tego wszystkiego. Te didaskalia są tam przecież również bardzo, bardzo precyzyjne, wskazówki reżyserskie, dziś w większości ignorowane, pewnie zaraz o tym powiemy, bo są jeszcze kolejne te etapy. No one rzeczywiście pokazują, że Wagner wymyślił wszystko od początku do końca.
I chciał kontrolować to od początku do końca. Te przygotowania do pierwszych wystawień wymagały też zaangażowania muzyków. Tam nie było przecież żadnej orkiestry i dzisiaj też nie ma tam stałej orkiestry. To jest tradycja, która trwa. To znaczy, zbiera się najlepszych muzyków z różnych, chyba głównie niemieckich, tak, teatrów, którzy spotykają się i pod okiem no, dyrygentów, ale też jakichś ich asystentów, przygotowują się do festiwalu, który odbywa się na przełomie lipca i sierpnia i wymaga ogromnego grona znakomitych muzyków, którzy poradzą sobie z tym repertuarem. Mówię jak poradzą sobie, bo to no, wydaje się, że no, cóż to takiego, ale kiedy się spojrzy w ten kanał orkiestrowy w Bayreuth, jest to trudne, bo on jest zabudowany, ale na przykład w innym teatrze operowym i widzimy, ile tam jest osób. Jak na przykład widać te 8 waltorni w ringu, które część waltornistów musi brać do rąk tuby wagnerowskie w konkretnych momentach partytury, bo Wagner wymaga specjalnego instrumentu, no to nam uświadamia, że skala jest w ogóle ponadnormatywna. To znaczy, że tam wszystkiego jest więcej i wszystko jest no, na innym poziomie niż w każdej innej właściwie operze.
Po inauguracji w 1876 skończyło się to oczywiście klapą finansową. O tym dzisiaj tak mniej
mało
pamiętamy,
się mówi, tak.
Ale to przecież to nie tak, że w kolejnym roku odbyła się kolejna edycja festiwalu. To jest rzecz z definicji ekstremalnie kosztowna. Ale ten kanał orkiestrowy, już złapie się tego...
Szczegółu tego architektonicznego.
Rzeczywiście z perspektywy widowni on jest całkowicie zasłonięty. Bo Wagnerowi zależało mu na tym, żeby nic nie rozpraszało uwagi, żeby nic nie dekoncentrowało widza, odbiorcy, słuchacza od tego, co dzieje się na scenie. Mamy to od samego początku. Kurtyna wagnerowska, której pomysłodawcą jest Richard Wagner. Otwiera się jak soczewka w aparacie takim niecyfrowym, tym starej daty. W związku z tym my skupieni jesteśmy na tym jednym konkretnym punkcie, z którego otwiera się
cały świat.
Cały świat. Żadna lampka z orkiestronu nie blikuje, nie odbija światła. Przecież muzycy w orkiestronie w Bayreuth grają w krótkich spodniach i w t-shirtach. Dyrygenci przebierają się we fraki tylko na ukłony, ponieważ to jest lipiec, sierpień, tam jest zawsze ekstremalnie gorąco.
A nie ma klimatyzacji.
I nie ma jak jej zamontować.
I nie może być.
Bo wtedy wszyscy boją się tam kluczowej rzeczy, żeby nie zepsuć akustyki. Akustyka teatru w Bayreuth jest...
Jest cudem, tak się o tym mówi.
To jest takie osiągnięcie Wagnera. To jest taki pomysł. Ten orkiestron, poza tym, że on jest przykryty całkowicie,
Tak, ale od strony widowni jest zasłonięty.
On jest wyjątkowo głęboki. Pamiętam moje wrażenie, jak stałem tam, nie ośmieliłem się wejść na podium w dyrygenckim, może miałem taką nielegalną okazję, żeby to przez moment zrobić, ale jak spojrzałem, to jest niewiarygodnie głębokie i przeskalowane. W związku z tym te tuby wagnerowskie, te waltornie, ale też te kowadła, 18 kowadeł, które w jednej ze scen ma grać, wszyscy oni grają z całych sił. A na widowni i tak nigdy nie zagłuszą śpiewaków. Ponieważ tych akustycznych wspomagaczy, tworzących XIX-wieczny system Dolby Surround, tylko że lepszy, jest więcej. Poza tym wielopoziomowym kanałem orkiestrowym, filary na widowni, takie wydają się masywne, one są puste w środku.
Są pudłem rezonansowym.
Nad widownią jest sufit, nad nim jest jeszcze
pusta przestrzeń.
Masz kolejne pudło rezonansowe.
No i chyba jeszcze jedno pod widownią, pod krzesłami, zresztą bardzo wąskimi i niezbyt wygodnymi też.
I również nie... Chociaż tam była jakaś drobna korekta.
Tak, jakaś korekta, ale ja byłam jeszcze w 2018 roku przed korektą. Co mnie też zadziwiło, no to jest oczywiście mało istotne dla akustyki czy opowieści o dziele muzycznym, ale że tam nie ma przejść między tymi rzędami. To znaczy, że to są takie łuki, gdzie jest, nie wiem, 50 krzeseł i po prostu siadasz, jak już wejdziesz na swoje miejsce, to już właściwie... Wagner nie przewidywał wyjścia poza tymi momentami, kiedy był antrakt.
Artur Rubinstein w swoich pamiętnikach pięknie wspomina o właśnie niewygodzie tych...
Ale ja jestem przekonana krzesełek. Dzisiaj, że o to chodzi właśnie.
Oczywiście, że to jest też część tej manipulacji psychologicznej, jakiej dokonuje na nas Richard Wagner od samego początku do samego końca. Ta widownia jest również w pełni demokratyczna.
Właśnie, nie ma lóż, nie ma lepszych miejsc, nie ma innej klatki schodowej dla tych, co na jaskółce za najtańsze, bo mają najtańsze bilety, a dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na te droższe.
Bogiem a prawdą, tam jest takie jedno miejsce z gorszymi miejscami, ale...
No ale to w skali całości to chyba nie ma większego...
Dla toku narracji możemy to
przegapiłam.
To pominąć. Tak, no i teraz ta demokratyczna widownia w tych przerwach odpowiednio długich, 40-minutowych, czasem nawet i dłuższych, między kolejnymi
godzinnych
aktami.
Prawie.
Tak. Też mnie to wzrusza i zawsze wzrusza w sensie, jak może objawiać się wagnerowska idea również tym, że ta pięknie ubrana publiczność.
Bo w sukniach wieczorowych, panowie.
Pod muszką, zawsze w smokingach.
Nawet w frakach.
Stoją później wszyscy oni w kolejce po wursty, te kiełbasę w bułce.
Albo z kolei mają swój kosz piknikowy i siedzą na trawie, na kucyku.
Dokładnie tak.
I spożywają to, co sobie przynieśli ze sobą. Tak, ten kontekst jest bardzo ciekawy i będąc tam tylko raz, miałam takie wrażenie, że on jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, że ten cały ceremoniał po prostu został zachowany. Że to jest coś tak nie dzisiejszego, tak nie XXI-wiecznego, tak jednak niesamowitego, że to wzbudza naprawdę, no może wzruszenie, może też zdziwienie, bo muszę ci powiedzieć, że będąc tam, no już w XXI wieku, miałam takie poczucie, że być może są osoby, które bywały tutaj w latach 30. i że przecież ta historia przecięta, oddzielona grubą kreską, no nie da się jej tak zupełnie odseparować od tego, co było, prawda? Więc to jest też z punktu widzenia takiego socjologicznego bardzo ciekawa wycieczka. No dobrze, to teraz mamy ten kontekst zbudowany. To teraz porozmawiajmy o tym, co najistotniejsze, czyli o tym tekście i o tej muzyce, bo tutaj właściwie nie sposób tego rozdzielić. Choć jednak będziemy się skupiać na muzyce. Będę trochę może adwokatem diabła i zacznę od takiego swojego wrażenia z mojej niedawnej wycieczki do Wiednia, gdzie widziałam prawie cały Ring poza Siegfriedem. I miałam w pewnych momentach bardzo ambiwalentne odczucia, bo pomyślałam sobie tak. Zaczyna się Walkiria, czyli ten drugi wieczór. Ja już mam za sobą Złoto Renu. Byłam. Zakładamy, zgodnie z ideą Wagnera, że to było poprzedniego wieczoru. Dzisiaj bardzo rzadko tak to się dzieje, że wszystkie ogniwa są w teatrach operowych, nie tylko w Bayreuth przecież, prezentowane dzień po dniu. Zazwyczaj tam są jakieś dni przerwy, no bo to jest po prostu mordercza praca dla wszystkich realizatorów, wykonawców. No i Złoto Renu to jest ten prolog, w którym dowiadujemy się, dlaczego wszystko potem będzie się toczyło tak, a nie inaczej, więc może odrobinę opowiedzmy o tym. Alberyk kradnie to złoto z dna Renu, chce władzy, więc wykuwa z pomocą swojego brata Mimego pierścień, ale także czarodziejski hełm, który będzie nam potrzebny w późniejszej opowieści.
I bardzo odegra ważną rolę.
Bardzo odegra ważną rolę. No a z kolei Wotan, czyli taki odpowiednik boga z mitologii nordyckich, Odyna, zbudował sobie wspaniały pałac, gdzie z innymi bogami i członkami swojej rodziny będzie po prostu sobie żył. Musi zapłacić czymś za ten pałac, więc oferuje wspaniałomyślnie dwóm olbrzymom, którzy ten pałac dla niego wznieśli, swoją szwagierkę.
Jest uczciwa zapłata za dobry
pałac. To jest tak, no
pałac.
To jest właśnie taki okropny pomysł. I właściwie już oni się nią zadowolą, Fafner i Fasolt cieszą się z tego, ale tutaj mocnym głosem nagle przemawia żona Wotana, Frika, która mówi, no nie, no może jednak zróbmy coś innego.
No w dużym uproszczeniu trochę jej się nie dziwimy.
No nie, no w ogóle nie, no w ogóle się jej nie dziwimy, to jest po prostu okropny, szowinistyczny gest. No i dobrze, no i oni się dowiadują, że z kolei Alberyk ma jakiś pierścień, który i złoto, które jest bardzo cenne i Wotan wpada na świetny pomysł, że tym dwóm olbrzymom da to złoto, ten pierścień, jakoś nie do końca przeczuwając, że sam nie będzie chciał oddać tego pierścienia, bo gdy na chwilę będzie go miał na palcu, poczuje, że, no, że on mu daje jakąś niesamowitą władzę i wszechmoc, którą i tak ma, bo jest Bogiem, przypomnijmy o tym. No i faktycznie przekazuje ten pierścień. To nie jest oczywiście takie proste, ale no, Fasolt i Fafner dostają pierścień i wtedy między nimi także pierścień od razu czyni spustoszenie.
Fafner zabija Fasolta.
Tak, zabija Fasolta i ma ten pierścień. No i dobrze, powiedzmy, że na tym się kończy prolog w dużym uproszczeniu.
Do swojej było nie było opłaconej siedziby Wotan wraca na tęczy i może wydaje się cieszyć się
Walhallą. No i potem, co mnie zirytowało? Idziemy na wieczór drugi. Zaczyna się Walkiria. No i jest taka bardzo długa, rozbudowana scena. To się dzieje mniej więcej 20 lat, co najmniej 20 lat po tych wydarzeniach z prologu, kiedy to Wotan swojej ulubionej córce, Brunhildzie, musi wyjaśnić, co się zdarzyło te 20 lat wcześniej z tym pierścieniem i tak dalej. No i myślę sobie, no przecież my to już wiemy, prawda? to po co ten Wotan nam to opowiada? Po co on tej Brunhildzie tak szczegółowo przez wiele minut to opowiada? Dlatego, że mógł sobie na to Wagner pozwolić. Więc to jest taki przydługi wstęp do mojego pytania o to, jak bardzo ta megalomania znalazła odbicie w tej muzyce, ale jednocześnie, mimo tego rozbuchania, tego nieliczenia się z naszym czasem, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, to jest w ogóle nie XXI-wieczne doświadczenie, co to jest. Jak ona wpływa na konstrukcję całości i na to, z czym my wychodzimy po czwartym wieczorze?
No wiadomo, to powiedzenie, niby żart, z którym ja się osobiście nie zgadzam, że Wagner to piękne momenty i długie kwadranse.
Coś w tym jest.
Uważam, że to jest kwestia punktu widzenia i kwestia naszych oczekiwań.
Właśnie.
Jeżeli oczekujemy, żeby było szybko, konkretnie i wzruszająco, to wybierzmy Cyganerię Pucciniego.
Czy Rigoletto.
No, znaczy,
i jeszcze zapamiętamy konkretne melodie.
Jeszcze
będziemy
dobre
w stanie...
przerwy między aktami, że można między aktami nie powiem zapalić, bo nie promuję palenia, ale w XIX wieku owszem. Tutaj właśnie wartością jest to, że to trwa. Wartością jest to, że sama opowieść, ona nie musi być drogą na skróty. My możemy spędzić ten czas i wysłuchać tej baśni, tego mitu raz jeszcze. Spróbować się do niego odnieść. A przecież ta opowieść jest ona zawsze piękna, kunsztowna. Na dodatek to chyba jest dobry moment, żeby przypomnieć raz jeszcze. Przecież te wielokrotne powroty w Zygfrydzie, to jest dopiero wyzwanie. Jak ta historia co chwilę, jakby akcja się zatrzymuje.
Zatrzymuje, bo musimy opowiedzieć, że wtedy to i to. Albo ktoś wspomina, albo opowiada historię swojego życia, bo to też jest bardzo istotne, bo ci bohaterowie muszą zbudować swoją biografię, żebyśmy rozumieli różne ich... motywację.
No, ale to jest całkiem dobra formuła narracji. Trochę,
tak.
Trochę Wagner chce...
Bardzo filmowa.
I trochę Wagner chce powiedzieć tak. Nie róbcie o tym podcastów.
No, na pewno. Znaczy, to bez wątpienia.
Naprawdę to jest dobrze opowiedziane.
I jeżeli, nie ma co tego skracać.
Jeżeli się gdzieś państwo pogubicie, bez obaw, za 2 godziny będzie, tak jak w serialach, czasem jest na początku odcinka, jest taki...
W poprzednich odcinkach,
nie? Taka recapitulation.
Tak.
To jest dokładnie tego rodzaju forma, a na dodatek ona pozwala na jeszcze jedną rzecz. W Złocie Renu mamy około 30 motywów przewodnich. W Walkirii około 50, w Zygfrydzie około 70, w Zmierzchu Bogów kolejnych nowych 10. Czyli tych...
No właśnie, co to są motywy przewodnie?
Tych 100 kilkadziesiąt melodii, uprośćmy.
Krótkich motywów.
Motywów muzycznych, które nam symbolizują albo...
Świat natury, konkretne zjawiska, czyli na przykład burze, ale też wody Renu.
Ale też konkretne postaci, bo jest motyw Wotana,
oczywiście.
Ale też konkretne przedmioty.
Miecz. Te właśnie magiczne albo istotne.
Miecz, ten hełm, kask, ale też tęcze, ale też pewne prawa moralne, pewne...
Uczucia.
Jak miłość choćby. Teraz cała wyjątkowa zabawa polega na tym, że w tych puzzlach, które Wagner układa spośród tych motywów, z jednej strony przypomina nam o tym, co było, że nie sposób pogubić się w tej akcji. W tej akcji można się pogubić wtedy, kiedy ją się opowiada. Tak jak teraz.
Próbujemy to zrobić.
Czyli w skrócie... Bez muzyki, bez motywów przewodnich,
bez tego czasu,
no to z założenia będzie brzmiało trochę śmiesznie, trochę w niezrozumiały sposób, trochę banalnie. Opowiadanie tego libretta jest trochę krzywdą wobec tego dzieła. te motywy przewodnie, one nam nie tylko mówią, a Wotan wchodzi, jasne, ale one nam też zapowiadają i przepowiadają.
Tak.
To jest cała zabawa.
To jest zabawa i to jest też takie doświadczenie, w którym jeśli zanurzymy się w tym spektaklu, naprawdę może to jest kwestia moich cech, charakteru, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że można w Pierścień Nibelunga wejść tylko z partyturą i nagraniem. No może można się zamknąć w domu i w tym świecie jakoś tak przebywać, ale wydaje mi się, że bardzo trudno to poczuć, nie będąc na spektaklu, czyli nie realizując tego, co Wagner dla nas zaplanował, bo to nie jest opera. To nawet nie jest dramat muzyczny, to jest uroczysty dramat sceniczny, tak? Czyli no, to doświadczenie. To nawet jeśli my nie znamy tych motywów za bardzo, albo nie wszystkie, to my już naprawdę wiemy, kto się zbliża. Że my wiemy, że zaraz będzie Zygfryd, że po tych wielu godzinach obcowania z tymi motywami, to jest dla nas wszystko jasne. Co więcej, zaczynamy rozumieć, na jakich podstawach zbudowane jest gro muzyki filmowej, nie mówiąc już o partyturze do Władcy Pierścieni, która po prostu bez Wagnera no by nie istniała. To jest po prostu dokładnie to. To jest dokładnie to, tylko w troszkę innych szatach. Ale no, to jest tak uderzające, tak oczywiste. I teraz powiedzą państwo, no gdzie, oni tam śpiewają, tam wyją na tych scenach, te śpiewaczki, one tam muszą bardzo dużo pokazać tym głosem, to jest takie forsowne. W porządku, to jest pewnego rodzaju wyzwanie, tam jest dużo bardzo takiej intensywnej wokalistyki, muzyki wokalnej, ale też jest bardzo dużo tych właśnie motywów instrumentalnych, które nas bardzo, bardzo precyzyjnie prowadzą. I po prostu zmierzam do tego, żeby dać sobie do tego prawo i taką szansę, bo naprawdę to prowadzi do odkryć, że wszystko już było i to właśnie było w ringu.
Ale też muszę zaprotestować i chcę zaprotestować wobec tego uproszczenia, że to śpiewanie jest takie wagnerowskie, takie ekspansywne, takie niezrozumiałe, takie nieprawda. Trudne, takie śmieszne. Nie, zależy kto, zależy jak. To jest dzieło, które można okaleczyć i zniszczyć jak mało które.
No tak, ale nie masz wrażenia, że jeśli słuchasz fragmentu, jeśli na przykład w sytuacji, która jest mi znana, chciałabym puścić w radiu nawet monolog Wotana w całości, to po prostu nie działa. Moim zdaniem to nie działa. To nie jest muzyka, z której możemy coś wyjąć. No dobrze, możemy wyjąć Cwałowanie Walkirii w porządku i to jest taki motyw oczywiście wyświechtany, jakoś tam mocno wykorzystany, ale każdy inny motyw, nawet te forszpile, czyli te no nie uwertury, ale te wprowadzenia do kolejnych...
Muzyka lasów, czy tam coś.
To tak przepływa w ciąg dalszej akcji, że tam nawet nie ma gdzie kropki postawić. To się po prostu, to się broni w całości.
A wstęp do Złotarenu to jest po prostu akord S-dur przez tam około 200 taktów.
No ale jak my słyszymy tę wodę?
Nie. Jest takie opracowanie Ring one Worte.
Tak, Lorina Mazela. Czyli muzyka instrumentalna z całej tetralogii to jest rodzaj takiej bardzo rozbudowanej, można powiedzieć, może nie symfonii, poematu symfonicznego, bo to trwa 80 minut, także to jest cały wieczór w filharmonii.
Mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony one są bardzo entuzjastyczne, a z drugiej strony to chyba jednak pokazuje pewną tęsknotę za tym, jak rzadko jak ekskluzywnym towarem jest Ring. Walkiria funkcjonuje czasem jeszcze, czyli drugie ogniwo. Walkiria czasem funkcjonuje jeszcze jako osobne dzieło, w którym, umówmy się, jej konstrukcja jest taka, że Walkirię można wystawić bez części pierwszej, trzeciej i czwartej. I zdarzają się takie realizacje, że teatr gra samą Walkirię. Walkirię da się również wystawić koncertowo z dużym sukcesem. Natomiast nie da się tak postawić niezależnie od wystawienia pozostałych ogniw cyklu, na przykład samego Zygfryda, no bo to wtedy rzeczywiście jest taka dość abstrakcyjna formuła i rzecz. Ale pomimo tej kontrowersyjnej tezy, którą postawiłaś o tym ekspansywnym...
Nie, ja mówiłam raczej, śpiewie. To nie jest teza, to jest raczej stereotyp, który funkcjonuje, że to się słyszy, że no tak, no to jest takie... No, ja to rozumiem, bo jak słyszysz kawałek wyjęty z kontekstu, no to to może się wydawać zupełnie niezrozumiałe. To nie jest kasta diva. No, to nie jest...
Aria z Cyrulika.
Aria z Cyrulika, albo nawet, no dobrze, no to nie jest... nie wiem, jaki przykład teraz byłby najlepszy. No, Visidarte. No nie, tam nie da się wykroić kawałka. Można próbować, ale faktycznie, to wiesz, to nawet nie jest Miłosna śmierć Izoldy, która wspaniale sobie radzi koncertowo z tym wstępem do pierwszego aktu i no i można, tak? To po prostu się... nie udaje, no ale jest ku temu konkretny muzyczny powód. Otóż no te niekończące się melodie. To, że to na pewno nie jest melorecytacja, ale ponieważ to jest opowieść, to jest teatr muzyczny, no to faktycznie ktoś komuś wchodzi w słowo, jedna scena przepływa w drugą. Bardzo mało mamy takich momentów, kiedy coś można zamknąć, to już nie mówiąc o tym, że w ogóle tam nie ma gdzie klaskać, prawda? Tam to nie jest taka opera, w której po dobrze wykonanej arii, duecie czy kwartecie publiczność może wyrazić swoje odczucia.
No przecież tradycyjnie Złoto Reno gra się bez przerw.
Dwie godziny, 30 minut.
Zgodnie z tym, jak życzył sobie Wagner, on sobie nawet życzył, żeby Złoto Reno grać po południu tego samego dnia, gdy wieczorem gra się Walkirię. Tego chyba nikt nie spełnił na świecie. Trzeba by to sprawdzić. Ale,
no, ale to by było, jeśli dobrze liczę, 7 godzin muzyki.
Tak. Plus,
bez przerw.
Plus przerw. Znaczy to jest rzeczywiście doświadczenie totalne. Dziś ludzie szukają doświadczeń ekstremalnie intensywnych. Proszę
no, w
bardzo.
Czasach Wagnera też szukali. No.
To jest odpowiedź na tę potrzebę przesadnej intensywności.
Tak, to prawda. Jest takie wspaniale nadużywane słowo, które właściwie chyba nic nie znaczy, immersyjny. I będąc w Wiedniu widziałam bardzo ciekawy taki plakat informujący o tym, że można imersyjnie przeżyć śmierć Mozarta w miejscu, gdzie zmarł. I pomyślałam sobie, a, czyli tam będą takie wizualizacje, wiesz, jakieś tam, no nie weszłam tam, ale pomyślałam sobie, chcecie imersyjnego doświadczenia?
Zapraszam.
Idźcie na Wagnera. Będzie ci niewygodnie, będziesz tego doświadczał na swoim własnym organizmie, na swoim ciele. Będziesz się zastanawiał, czy zastanawiała, po co sobie to robisz. Być może tak być. Ale też w pewnym momencie, jednak wydaje mi się, że tak się dzieje w większości przypadków, także osób, które być może trafiają na taki spektakl przypadkowo, dajesz się wciągnąć w ten świat i potem, tak jak mówiłeś, ta muzyka przelewa ci się w głowie przez wiele, wiele dni i ciężko się od tego oderwać.
A poza tym wszystkim pozostaje jednak jeszcze kwestia tego, o czym to jest.
No właśnie.
Co znaczy ta opowieść? Bo sukcesem jest nie tylko to, że uda się nam w skupieniu wysłuchać dzieła. Kurczę, no to jest poziom...
Podstawowy.
Teraz rzecz dotyczy jeszcze tego, jak spróbujemy je zrozumieć, jak spróbujemy je odczytać.
Pierwszy poziom to jest władza, tak?
Tak.
To jest opowieść o władzy, o jej widzialnych znakach, no bo to jest ten pierścień, ten hełm.
O cenie,
jaką się za to płaci, ale też o tym, że władza nigdy nie jest dana raz na zawsze, i przekonuje się o tym najboleśniej Wotan. Także władza rodzicielska. Bo tutaj drugi poziom to są relacje rodzinne. One są bardzo skomplikowane. Mamy miłość między rodzeństwem, bliźniętami rozdzielonymi w dzieciństwie, ludźmi, którzy się spotykają, kochają się, nagle dopada ich wielka miłość, to jest Zygmunt i Zyglinda. I dopiero kiedy już jest za późno, orientują się, że są bratem i siostrą.
Tylko tutaj ważne zastrzeżenie.
Tak.
W pewnej mierze to uniwersum tetralogii, ono również czerpie z mitologii greckiej.
Oczywiście.
W związku z tym traktowanie tak dosłownie i według dzisiejszego standardu tego, że to jest opera o kaziroctwie...
Nie, ale no nie powiedziałam tego. W ogóle tego nie powiedziałam.
Ale przecież ja nie mówię, że tak powiedziałaś. Ja mówię, że gdyby ktoś tak pomyślał.
Nie, ale myślę, że na przykład zupełnie, bo chciałam te relacje rodzinne nakreślić. No najciekawszą relacją jest relacja Wotana z Brunhildą. Czyli ojca i córki, ulubionej córki, a on ma wiele córek, która jest... Dlatego jego ulubioną córką, tak ja to rozumiem, że jest wspaniała, waleczna, ale też dlatego, że spełnia jego wolę. Gdy ona nagle widzi, że to zlecenie od ojca jest okrutne, ma unicestwić tę miłość właśnie Zygmunta i Zyglindy, a także Zygfryda, który narodzi się z tego związku, to mówi nie, nie zrobię tego. I to jak on musi z jednej strony ukarać, a z drugiej strony pożegnać się ze swoim ukochanym dzieckiem, no to jest jedna z najbardziej przejmujących scen w całej tej opowieści. Tak to czytam.
Ja akurat ten gest Brunhildy widzę trochę inaczej, że ona właśnie chce nie tyle mu się sprzeciwić, co wypełnić jego prawdziwą wolę. Że ona jest mu... tak najgłębiej posłuszna.
W jakim sensie?
No bo on pod wpływem swojej żony, Wotan, zmienił...
Tylko przez te straszne kobiety.
Swój pierwotny rozkaz.
Tak.
Zmienił ten rozkaz i Brunhilda mówi, nie, tata chciałby inaczej. Tak naprawdę tata chciałby ochronić tę miłość, niezależnie od tego, czy ta miłość jest miłością między rodzeństwem bliźniąt, które się nie rozpoznały.
Tak. To jest zupełnie inna sprawa. Ale ponieważ ona jawnie nie wykonuje jego polecenia, no to on ją karze. Musi ją ukarać. Ta kara jest bardzo dotkliwa. My wiemy, co się zdarzy w kolejnej części, że będzie taki śmiałek, który przekroczy ten pierścień ognia, którym ona jest otoczona, ale mogłoby być tak, że zostanie na tym wzgórzu w tej sytuacji już na zawsze.
Tak jest gest miłości, ten pierścień ognia, bo dzięki temu może ją obudzić nie pierwszy lepszy, który się znajdzie w tym miejscu, ale najodważniejszy, który przebrnie przez tę ścianę ognia, którą Loge w cudownej zresztą muzycznie momencie, ten czar ognia, gdzie słyszymy, jak te, dosłownie słyszymy...
Iskry strzelają.
Tak, jak one powstają, ten krąg, który ma strzec śpiącej Brunhildy.
No i pojawia się ten człowiek, który też jest taką figurą, właśnie człowiek czy nie człowiek, no to jest jeszcze inne pytanie, ma też w sobie boską krew, ma krew Wotana, czyli Zygfryd, człowiek, który, bohater, który nie zna strachu, którego nic nie jest w stanie wytrącić z tego poczucia, że może wszystko, nic poza miłością, jak się później okaże, do Brunhildy właśnie. No, to jest jeszcze inna strona tej opowieści i także bardzo licznych wątków, które znamy z mitologii, ale na przykład też znamy z bajek. Na przykład braci Grimm, chłopiec, który nie znał strachu, chyba jest taka opowieść.
A tak, rzeczywiście.
To jest przecież ten motyw, który znamy. Tych jakichś takich cudownych urwisów szalonych, którzy mogą więcej i potrafią właśnie przekroczyć ten symboliczny krąg ognia.
Tylko, że Zygfryd, on ma to, że on jest tak prosty, bo on jest naprawdę bardzo prosty w swoich intencjach. Zamierzeniach i tym, co robi. To jest bardzo mądrze wymyślone przez Richarda Wagnera, bo wśród tych wszystkich intryg, knowań, tych takich niejasnych i nieoczywistych w świecie polityki nagle pojawia się ktoś ze świata natury. W świecie kultury, która staje się...
Zdegenerowała jakoś. Mhm.
Zygfryd, nie wiem, czy to padło, więc jeszcze raz to uściślimy. Trzecia część pod tytułem Zygfryd opowiada o Zygfrydzie, który jest synem Sieglindy i Zygmunta, osieroconym przez swoich rodziców, wychowywanym nagle w lesie przez jednego właśnie z
karów,
z Nibelungów. Natura, las jest jego...
naturalnym środowiskiem.
Jego siłą i instynktem, przez to, że gdy pokonał smoka, przypadkiem oblizał palec, na którym było trochę tej smoczej krwi, to Zygfryd od tego momentu jeszcze dodatek rozumie mowę, śpiew ptaków jako mowę. Więc ma rzeczywiście takie ponadnaturalne umiejętności i zdolności. Staje się chodzącą brawurą, siłą i niepokonanym wojownikiem. W tym czasie Wotan staje się już wędrowcem, który coraz silniej zdaje sobie sprawę z tego, że uruchomiona przez to przeklęte złoto cała machina, uruchomione przez to przeklęte złoto fatum, los,
przeznaczenie. No też przekleństwo, które Alberg rzuca na każdego posiadacza pierścienia, bo o tym nie powiedziałam, ale to jest wyraźnie powiedziane, że ten, kto będzie miał ten pierścień, no to po prostu biada mu.
I nagle ten wszechwładny Bóg staje się tylko wędrowcem, który...
Inkognito wędruje przez świat, tak.
A ten wyrastający z natury, nie najmądrzejszy, ale idący za szczerym uczuciem chłopak, czyli Zygfryd, staje się jakąś naszą nadzieją w tym momencie na to, że los się odmieni. Szczególnie, że Zygfryd koniec końców oczywiście dzięki temu, że ptaszek leśny zaśpiewał mu gdzie, idzie również obudzić Brunhildę, która budzi w nim uczucia, których on wcześniej nie znał. Zakochują się w sobie na poziomie takim rzeczywiście mitologicznym wręcz, takiego dopasowania idealnego, tej dwójki boskich, półboskich herosów.
No ale szczęście nie trwa długo, bo w Zmierzchu Bogów Zygfryd, który był ostrożny albo zawsze umiał wyczuć to niebezpieczeństwo, jakby traci ten swój instynkt, ten zmysł i daje się podpuścić Hagenowi, pije napój, który sprawia, że traci pamięć, nie pamięta już o Brunhildzie, no i to wywołuje lawinę zdarzeń, która kończy się, no właśnie, kończy się czym? Ona się kończy zagładą tego świata, Zygfryd umiera, Brunhilda żąda, by wzniecono wielki płomień, jest stos, ona wskakuje do tego ognia, pierścień wraca do Renu, do cór Renu, czyli to złoto wraca w to miejsce, gdzie powinno było być cały czas. I z jednej strony mamy wstrząsający marsz żałobny po śmierci Zygfryda, taki fragment, który wyłącznie instrumentalny. No, jeśli ktoś jeszcze nie pozostał uwiedziony przez to, co Wagner potrafi wyczarować z tego kanału orkiestrowego, to mam wrażenie, że już po prostu jest przykuty do fotela. Później mamy te wielkie płomienie, które trawią wszystko, trawią też Walhalę, cały świat Wotana, życie bogów.
Zobaczmy też, jakie to jest poruszające. Zygfryd po Brunhildę poszedł przez ten
ogień
i ona wkracza też w ogień, żeby razem z nim
zjednoczyć się w śmierci.
Zjednoczyć się w śmierci. A śmierć Zygfryda podstępnie on został pokonany, bo to tylko dzięki temu, że Brunhilda też podstępem wyjawiła jego słabe miejsce. Achillesową piętę.
Tak, tylko, że ta pięta była pomiędzy łopatkami.
Tak, ona była trochę gdzie indziej. Wyjątkowym pytaniem jest to, co oznaczają zupełnie ostatnie takty.
No właśnie.
Gdzie pojawia się motyw miłości, gdzie pojawia się motyw, który sugeruje nadzieję i sugeruje...
Znaczy ja nawet nie wiem, czy sugeruje. No to jest oczywiste jest, że tam jest światło, tam jest...
Tak?
No chyba tak.
A to nie jest...
Światło wieczne.
A to nie jest przypadkiem tak, że cały ten świat upadł.
Upadł.
I że wkrótce odrodzi się i powtórzy całkowicie swój los.
Cały cykl.
Cały cykl. Czy może właśnie jest nadzieja na to, że ten świat odrodzi się inny, lepszy, na innych zasadach. Może ten świat bez bogów i bez Nibelungów, świat, którym rządzić będą ludzie, będzie światem mądrym, sprawiedliwym. Nie wiem, czy to jest happy end.
Się. To nie jest happy end, bez wątpienia. Natomiast to przeistoczenie tego upadku w te nadzieje, powrót do natury, w każdym razie tego, co do niej należy, jest jednak jakimś takim niezwykle jasnym fragmentem.
No to wciska w fotel.
To
no,
to wciska. To,
jeszcze jeśli często tak inscenizatorzy robią, stosunkowo często, że tam pojawiają się jakieś dzieci, jakaś para dzieci, które no to łzy same płyną po tych wielu godzinach teatralnego przeżycia. Taki moment, jak właśnie ten marsz żałobny po Zygfryda. Śmierci Zygfryda. Pamiętam moje silne doświadczenie z dzieciństwa, gdy w środku wakacji starałem się słuchać drugiego programu Polskiego Radia i corocznej transmisji z Bayreuth. I przez bardzo długo nic nie rozumiałem, no bo to bez libretta, bez partytury, no nie sposób połapać się w ogóle, w którym miejscu
jesteśmy.
Akcji jesteśmy. No ale taki fragment jak Marsz Żałobny, no i tak był nagrodą...
za te długie godziny.
Wartą tego czekania. Więc oczywiście, że to, co teraz nawet robimy, czyli nasza rozmowa o tetralogii, jest raczej przygotowywaniem się do randki, jest niż właściwą randką. No ale ponieważ nie sposób randkować codziennie, znaczy nie wiem, można, ale to jest inny temat. To jest inny temat. To my skwapliwie szukamy nagrań, informacji. Powstał teraz z okazji 150-lecia Ringu, powstało kolejne nagranie w Dallas. Tych nagrań całego Ringu i to dostępnych jednym kliknięciem, nawet w telefonach, które przecież mamy przy sobie w każdym momencie, jest kilkadziesiąt. Możemy wybierać między nagraniami samymi nagraniami audio. Możemy wybierać między kolejnymi wersjami Tillemana, Barenboima, między wersją...
Scholtiego.
Pierrem Boulezem, który nagle... To aż wyświechtane, ale prawdziwe, no wpuszcza powietrze i pokazuje, że ta muzyka, ona może być dużo lżejsza i dużo bardziej kolorowa, no ale też stare, legendarne nagrania, jeszcze przedwojenne fragmentów, które mamy. Z jednej strony ta podróż, ona może dotyczyć, ta kolekcja wagnerowska dyrygentów, a z drugiej strony śpiewaków i śpiewaczek, gdzie można wybierać i stwarzać sobie playlistę takiego ringu marzeń. Kto woli inną Brunhildę, a innego Wotana.
Tak, to prawda.
To jest hobby na długie godziny.
Pytanie tylko, co Wagner na to wypowiedział, ale no to musimy... To musimy na razie chyba odłożyć, no bo to jest trochę wróżenie z fusów. Powiedziałeś o tym przygotowaniu do randki. No więc na tę randkę z Wagnerem wybierali się różni kompozytorzy. Oni się też wybierają dziś, ale w tym momencie, kiedy Bayreuth było nowością, no i na przełomie XIX i XX wieku, tam jechał właściwie każdy kompozytor operowy, żeby zobaczyć, jakie to będzie przeżycie. No i bardzo wielu z nich powiedziało, no oczywiście to parafrazuję, nigdy więcej. Znaczy, Wagner ma mnóstwo przeciwników. Gdybyśmy teraz mieli spróbować powiedzieć, z czego to wynika, to jakbyś to widział? Zabawmy się w adwokatów diabła oboje. Debussy na przykład pojechał do Bayreuth, a potem całkowicie negował to, co tam... znaczy całkowicie stawiał siebie i swoją twórczość w opozycji do Wagnera, choć jego opera Pelas i Melisanda zupełnie innym językiem muzycznym pisana.
Ale świadczy o...
Świadczy o tym, że ten wpływ był niewątpliwy, tak? Takich osób było więcej, no ale też na pewno słucha nas ktoś, kto powie, no nie, nie mogę, nigdy w życiu nie pójdę, nie posłucham, straszne, męczące, rozbuchane. Czemu? Dlaczego mam poświęcić swój cenny czas na coś takiego? Jak myślisz, z czego wynika ta krytyka przede wszystkim? No bo już tak wyczuwamy, że ty raczej jesteś po innej stronie zupełnie.
Na pewno nie jest to sztuka, która ma uwodzić swoją skromnością. Na pewno nie jest to sztuka, która ma uwodzić oczywistością i precyzją i klarownością przekazu, która lapidarnością tego przekazu, tak bym powiedział. Dla miłośników haiku z pewnością znajdą się inne dzieła, które odpowiedzą tej wrażliwości. Jest to przy tym też muzyka, która jeśli chodzi o jej melodię i samą taką stronę przyjemności, lekkości. Ona w ogóle to nie jest ta kategoria. Znaczy to jest pomyłka pójść, żeby szukać tam rozrywki w stylu...
Tak, ale w ogóle słowo przyjemność jest bardzo dobre, bo to nie jest przyjemność.
To jest doświadczenie.
To jest doświadczenie, to jest przeżycie, tak. Tak, masz rację, to jest świetne słowo.
I tak jak tam...
Bo przyjemne to nie jest i nie będzie na takim poziomie, że poczujemy jakiś taki dobrostan i w ogóle spłynie na nas coś. Raczej bardziej katarzis, jeśli będzie to tak mocnym przeżyciem.
To są inne po prostu kategorie, to są inne rodzaje doświadczeń i ta przyjemność, ona może wynikać raczej z tego, że kolekcjonujemy nagrania, kolekcjonujemy książki, że udało nam się zdobyć bilet do Bayreuth albo...
Na inny spektakl.
Na inny spektakl. A tych ringów trochę jest granych. Ta turystyka wagnerowska, ona się odbywa i ona kwitnie.
I w ogóle świetnie jest pojechać do jakiegoś teatru i zobaczyć takie osoby, które w ogóle nie rzucają nawet okiem na scenę. Mają partyturę na kolanach. I jak sądzę, w uszach wiele spektakli na żywo i mnóstwo nagrań i po prostu weryfikują to, co tam się dzieje z tym, co widzą w nutach i co są w stanie przeczytać. Tak to wygląda.
To nie będzie na wyrost to, co teraz powiem. Dla wielu melomanów Wagner to jest religia. Wagner budzi pewnego rodzaju, jak mało który kompozytor, fanatyzm. Wyznawców, którzy...
No i to jest też irytujące dla tych przeciwników,
tak,
rzecz jasna.
Dla tych nieobdarzonych łaską wiary. Ten mit nawet o tym, że o Wagnerze, że Wagner był postacią, o której napisano najwięcej książek zaraz po Jezusie i Buddzie, to jest oczywista bzdura. Jest wiele postaci historycznych, które dużo...
Więcej wygenerowały.
Stron, tak, i publikacji. Nie odbierając oczywiście tego, jak ważną i prominentną postacią był, jest i wszystko wskazuje na to, że przez długi czas jeszcze będzie. Ale to też pokazuje pewien rodzaj takiej gorliwości tych, którzy uważają, że...
Strzegą.
Że to jest coś najważniejszego, że to jest pewna wartość. Jest ten zbiór esejów, felietonów, esejów Janusza Ekierta, Zwiedzajcie Europę, póki jeszcze istnieje. Ten tytuł wziął się z hasła podobno w latach 50., 60. jakiegoś zagranicznego biura turystycznego, który w obliczu potencjalnej zagłady atomowej właśnie reklamował się w ten sposób. I sam tytuł tego...
Jak się śmieje, to dzisiaj wcale nie jest śmieszne.
I tytuł tego zbioru, Zwiedzajcie Europę, póki istnieje, on ma drugie dno. Znaczy, że autor omawiając festiwale Salzburgu, Bayreuth i innych, innych jeszcze miejscach, mówi o tym, że to są miejsca, które strzegą pewnego świata, który znika, który się zmienia, który się przeobraża. Bo i Bayreuth, poza ceremoniałem, o którym mówiliśmy, jeśli chodzi o samą interpretację Wagnera, jest radykalnie inny od tego, co mógł sobie wyobrazić Richard Wagner. Nie tylko po tej przemianie.
Po denazyfikacji, tak?
Tak to nazwijmy, którą zaproponował Wieland. Ale to jest również to, co na stulecie zrobił, czyli w 1976 roku, Pierre Boulez i Patrice Chéreau. To jest inscenizacja, która najpierw okazała się skandalem, a gdy grano ją po raz ostatni, to owacje na zakończenie trwały przeszło godzinę. Same owacje dodatkowe. To był punkt, w którym narodził się niemiecki reżyteater. To był punkt, w którym okazało się, że można opowiedzieć historie zupełnie inne niż te wynikające z libretta. To był nagle Ring osadzony w świecie rewolucji przemysłowej, w czasach Richarda Wagnera, w którym okazywało się, że to złoto Renu niebezpiecznie rymuje się nam z tym, czym jest po prostu kapitalizm i władza pieniądza nad całym światem. Takich realizacji w tym duchu całkowicie
oderwanych od tej tradycji germańskiej, tak?
Mamy sporo, bo albo możemy zobaczyć dziś Ring, który skupia się wyłącznie na rodzinnych relacjach i pokazuje po prostu wielką rodzinę z dużymi problemami, ale mamy też...
Rodzinę dysfunkcyjną.
Tak. Dysfunkcyjną totalnie, chciałoby się powiedzieć w przypadku tej
skali.
Tej skali. Albo Ring, gdzie złoto Renu rozpoczyna się na stacji benzynowej i tym złotem Renu jest po prostu ropa naftowa i jej przetwory.
To będzie trwało, jak myślisz? Bo wydaje się, że w Bayreuth zainteresowanie nie słabnie. Można już kupić bilet. To nie jest tak, że krążyły takie legendy, że tam się nie można dostać absolutnie. Można się tam dostać i można zapolować na bilet. Od kiedy można je kupować online, to faktycznie jest dużym ułatwieniem. Ale także w innych teatrach operowych, może nie w każdym sezonie, ale powraca Ring i tak jak mówiłeś, zbiera wtedy tych wszystkich, którzy polują na takie okazje, no i także daje szansę tym, którzy chcieliby Ring usłyszeć. W Polsce nie ma teraz takiej możliwości.
W całości.
W całości, tak. No, ale zachęcamy do oczywiście każdej możliwej eksploracji i kontaktu. Przetrwa?
Oczywiście. Oczywiście, bo jest nie tylko ważne historycznie. To jest dzieło, które nie sposób opowiedzieć.
Jak widać, no już tak ponad godzinę tutaj próbujemy i nawet te konteksty wymykają nam się spod kontroli.
Ale to jest dzieło, które samo w sobie jest tak żywe, tak silne, tak mocne, tak promieniujące, tak radioaktywne.
No tak, ale wiesz, w świecie, w jakim teraz żyje my, kultury obrazkowej i tego, co mieści się w dwuminutowym filmiku, który oglądamy na ekranie swojego telefonu, a 2 minuty to już jest bardzo długo, to zastanawiam się, na ile będziemy umieli tak się skoncentrować i odłożyć ten telefon w tym teatrze, żeby to chłonąć. To może być wyzwaniem.
Kto będzie umiał, ten będzie umiał. W czasach Wagnera 99% społeczeństwa nie słuchało muzyki Wagnera. Wciąż mówimy...
No wiadomo.
Wciąż mówimy o tych, którzy tego chcą, którzy są tym zainteresowani. Popularyzowanie twórczości Wagnera mija się z celem.
No to co my tu robimy, powiedz mi?
Dzielimy się entuzjazmem i tych, którzy... nie mieliby odwagi, czy zastanawialiby się, jak w ogóle się za to zabrać? Jak wspiąć się na ten Everest? Znaczy, trochę z tym wszystkim z Państwa, ale i samym sobie. Chcemy dodać trochę otuchy. Chyba na tym polega ta popularyzacja twórczości Richarda Wagnera. W muzeum w Bayreuth, w muzeum Wagnera, jest takie miejsce, trochę na uboczu, gdzie są takie stoiska ze słuchawkami i z takim małym monitorkiem, gdzie można słuchać nagrań, które dostępne są do słuchania tylko tam. I pamiętam, widok z okna w tych podziemiach był na taką gładką, betonową ścianę. Ja słuchając tych nagrań, tak pomyślałem sobie, że trochę bez przygotowania człowiek staje właśnie przed taką ścianą. Jak się wspiąć? Ta Walhalla gdzieś tam, ona jest.
A nie ma się czego złapać. No to jest świetna metafora.
Czyli co? Trzeba byłoby posłuchać całości. No ale całości nie grają i kosztuje to sporo pieniędzy, żeby w ogóle zadać sobie trud tego rodzaju wyprawy. I tak jak człowiek tam pojedzie, no to okaże się, że nic nie zrozumiał, bo był za mało przygotowany. No czyli jednak słuchać nagrań. Nagrań których? To iść tropem wykonawców, poszukajmy opinii w internecie. Nagle się okazuje, że są fanatyczne kluby, które mówią, że tych nagrań nie wolno słuchać, bo one są bez sensu i nie są kanoniczne, a tylko tych należy słuchać. Czyli nie wiemy na dodatek, jakich nagrań. Te dzieła są po prostu długie. Jak ustaliliśmy, nie należy słuchać highlights, tylko należy słuchać całości. Czyli co, żeby się w ogóle...
Bierzemy urlop.
Zacząć wspinać, to trzeba najpierw 15 godzin w skupieniu posłuchać, ale w skupieniu, wiedząc, że to i tak jest, no, taki substytut, taka po prostu proteza zęba zamiast zęba.
No tak, czyli sytuacja jest beznadziejna, ale jednak... Ci najwytrwalsi znajdą ten punkt zaczepienia tej betonowej ścianie, tak?
Zaufajcie nam Państwo, że warto.
Tak, no ale trochę chyba o to właśnie chodzi. I myślę, że to jest dobra puenta. Ta metafora tej betonowej ściany jest bardzo mocna i bardzo mi się podoba. Nie dzieliłeś się tym spostrzeżeniem ze mną wcześniej, co nie jest jakaś wyreżyserowana puenta. Myślę, że tak właśnie jest. W dodatku zalecam rozmowy z fanami Gwiezdnych Wojen. Ja w ogóle ich nie znam, ale miałam taką rozmowę, w której dowiedziałam się, że no tak, no przecież tutaj też bliźnięta, tu też rozdzielone, tu to, tu tamto, to się łączy. Bardzo wiele elementów popkultury, świata filmu, nie tylko muzycznie, ale też fabularnie wywodzi się z Wagnera, znaczy z Pierścienia. Oczywiście niektórzy powiedzą, no to się wywodzi w ogóle z nordyckich i germańskich sag, z mitologii i tak dalej, i tak dalej. Ale te wątki jednak podbite przez Wagnera, zebrane w całość, bardzo mocno promieniowały i promieniują. No i gdzieś te ślady Wagnera można znaleźć w bardzo różnych miejscach, w kinie także, w czasie apokalipsy na przykład ta mocna scena z helikopterami i tam no, jest bardzo oczywista konotacja, cwałowanie Walkirii. No, tak. To jest warte tego, żeby tymi ścieżkami podążać, a my po prostu będziemy szukać okazji, żeby sobie zafundować ring w całości i wykroić ten czas, bo to wymaga czasu. Inaczej się po prostu nie da.
I to jest wartością. I właśnie to jest wartością, że w tej kulturze skrótowości, w kulturze uproszczenia, że są dzieła, które są dla nas zamknięte, które nie zapraszają swoimi skarbami, które wyrzucają od razu na sklepową witrynę, do których trzeba wspiąć się, dorosnąć, dojrzeć, odnaleźć drogę, nawet jeżeli ta droga wydaje się być pionową, betonową ścianą bez żadnych pomocy.
I to jest świetna puenta. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Państwu, sobie i oczywiście Richardowi. Do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.